umiłowany ludu Boży. Człowiek, gdy kocha, potrafi wiele. Podobno jeszcze więcej, gdy wie, że jest kochany. Pytaliśmy siebie wczoraj o miłość. Chciałbym ten temat kontynuować tego wieczoru. Potrzebna jest miłość każdemu człowiekowi. Ale najbardziej tej miłości potrzeba małym, bezbronnym. Tym, którzy później dorastają, zakładają swoje małżeństwa i rodziny. Potrzebna jest miłość dzieci. Jakże trudno u dorosłych o cierpliwość do dzieci. Często można usłyszeć ich krzyk, ale jest to krzyk bezradności dorosłych, że nie umiemy z dziećmi, z młodzieżą, z dorastającymi rozmawiać. Potrzeba nam bycia blisko tych, których Bóg postawił na naszej drodze. Często spotykam rodziców, którzy przychodzą porozmawiać o swoich dzieciach, przychodzą mówić o problemie, który związany jest z dziećmi. Jakże często można usłyszeć, że dla nich dzieci są problemem. Nie problem, który przychodzi wraz z dziećmi poprzez ich zachowanie, styl, czasem dziecięcą, młodzieńczą bezradność. Ale jakże łatwo jest z dzieci uczynić problem. Pamiętam rodziców, to była już późna pora, po 21, jak przyjechali z synem, żeby porozmawiać o tym, co on im oznajmił. A to, co oznajmił, wierzę, że było bardzo trudne. I jakież było moje doświadczenie, kiedy ów ojciec poprzez te półtorej godziny rozmowy nigdy nie powiedział mój syn. Ale zawsze było, niech ksiądz zobaczy, jaki egoista. Myśli tylko o sobie. Nie o tym nawet, jak my się czujemy. Co ludzie powiedzą, kiedy o tym się dowiedzą. Kiedy usłyszą o tej tajemnicy jego życia. Mój syn. Jakże często nawet do swoich dzieci nie mówimy ciepło, zdrobniale. Jakże często mówimy bezosobowo. Zwłaszcza wtedy, kiedy wyprowadzą dorosłych z równowagi. Ale sami my byliśmy aniołami. Nasi rodzice, dziadkowie też musieli mieć do nas cierpliwość. Mój syn, moja córka. Brzmi to całkiem inaczej od słów dziecka. Ty słuchaj. Albo jeszcze inaczej. Kanadyjscy naukowcy w 2010 roku opublikowali wyniki swoich badań. Wykazali, że bliskość matki i tak zwane matczyne ciepło zapewniające poczucie bezpieczeństwa zmniejszają w organizmach dzieci produkcję białek prozapalnych. Wpływa to na obniżenie ryzyka wystąpienia depresji i chorób sercowo-naczyniowych u dzieci nawet z bardzo ubogich rodzin. A więc nie to, co materialne, przynosi wyjątkowe poczucie bezpieczeństwa, ale bliskość matczynych i ojcowskich ram. Kochana mamo, tato kochany, coś jest wyjątkowego w waszych ojcowskich i matczynych ramionach, czego nikim i niczym zastąpić się nie da. Można nadrobić braki materialne i nigdy dzieci o to nie będą mieć do was pretensji. ale są sytuacje, gdzie tych braków ojcowskich i matczynych ramion nie da się nadrobić. I potem rodzice się dziwią, że dziecko pobiegło, nie podeszło, ale wręcz pobiegło i rzuciło się w pierwsze otwarte ramiona. I nie zawsze te ramiona są najszczęśliwsze. Nie zawsze. Potrzeba bliskości matczynych i ojcowskich ramion, żeby właściwy był ten rozwój młodego, dorastającego człowieka. Potem rodzice się dziwią, że gimnazjalista, że syn, córka w szkole średniej nie dadzą się przytulić, bo nie znają tych gestów. Bo nie znają tych gestów. Potrzebna jest ta wyjątkowa bliskość, która daje poczucie bezpieczeństwa. Z drżeniem przeczytałem informację z 2007 roku, że Rumuni pracujący za granicą zostawili w kraju ponad 60 tysięcy dzieci. Wiele spośród nich pozostaje bez żadnej opieki. W ciągu ostatnich kilku lat z Rumunii wyjechało za pracą ponad 2 miliony ludzi. Część z nich oddała swoje dzieci pod opiekę krewnych lub znajomych. Ale prawie 3000 dzieci nie ma w kraju nikogo bliskiego i mieszka w domach dziecka lub urodzin zastępczych. Media rumuńskie donoszą o samobójstwach z tęsknoty za rodzicami nawet wśród ośmiolatków. Ktoś może powiedzieć, proszę księdza, to w Rumunii, nie u nas. Nieprawda. Bodajże 2 lata temu Tygodnik Katolicki Niedziela opublikował artykuł, w którym bardzo mocno wybrzmiał również i ten problem. U nas na Podlasiu, w domach dziecka, co 6 dziecko to eurosierota. Rodzice pozostawili swoje dzieci na czas wakacji, że wyjeżdżają do pracy za granicę, żeby coś więcej zarobić, przywieźć. Czy uwierzysz, że minęły 2 lata i nawet nie zatelefonowali? Jak może się czuć dziecko, które ma takich rodziców? I co tu mówić o miłości? I co tu mówić o chodzeniu do kościoła? Czytam dane z 2014 roku, dane umieszczone na stronach Komendy Głównej Policji u nas w Polsce. W 2014 roku 2 dzieci do 9 roku życia odebrało sobie życie. A między 14 a 19 rokiem życia 71 dzieci odebrało sobie życie u nas w Polsce. Potrzebna jest ta wyjątkowa bliskość, która będzie budziła nadzieję i odwagę do życia. Nieco innego. Kiedy przychodzą do mnie na rozmowę potrzebujący pomocy, kiedy próbujemy budować właściwe międzyludzkie relacje, jedną z form wewnętrznego oczyszczenia jest list. List do tej osoby, z którą jest jakiś konflikt, coś niepoukładanego. Myślę, że nie zdążę do końca roku opublikować tej książki, ale mam nadzieję, że z początkiem 2016 roku uda się to. Psychologia trudnych listów pisanych przez życie. Wszystkich autorów mam zgodę, by opublikować te listy. Oto jeden z nich. Przeczytam od początku do końca, tak jak został napisany. Nawet nie umiem Cię nazwać. Nie wiem, kim dla mnie teraz jesteś. Staram się o Tobie nie myśleć, bo każda myśl wzbudza we mnie niepokój. Nie mogę się do Ciebie odzywać. Czekam tylko, aż wybuchniesz, zrobisz awanturę, bo Ty przecież inaczej nie potrafisz. Wolę się do Ciebie nie odzywać, niż wysłuchiwać, jak bardzo robię Ci na złość, jakim przez to złym ojcem jesteś. Przez Ciebie uwierzyłam, że chyba rzeczywiście na nic mnie nie stać i nic nie osiągnę. Strasznie żal mi mamy i chłopaków. Najlepsze chwile mojego życia spędziłam będąc daleko od Ciebie. Czułam się bezpiecznie. Wiedziałam, że nie przyjedziesz, zadzwonisz i nie zaczniesz wrzeszczeć. Ale gdy wróciłam, było jeszcze gorzej. Tyle razy zastanawiałam się, czemu taki jesteś. Chyba nie zawsze taki byłaś. Przynajmniej nie pamiętam, żeby w dzieciństwie było aż tak źle. Pamiętam, gdy dowiedzieliśmy się, że będziesz pracował daleko od domu. Ucieszyliśmy się wtedy. Boję się, że to, co najgorsze, jest jeszcze przede mną. Że dojdzie do jakiegoś dramatu, do jakiejś tragedii. Jak byłam w Anglii, to myślałam tylko, żebyś nie zrobił nic mamie albo chłopakom, bo ty jesteś nieprzewidywalny. Jest jeszcze jedna rzecz, której boję się najbardziej. Że kiedyś ja będę taka jak ty. Dlatego nie chcę mieć dzieci. Nie chcę, żeby kiedyś moje dziecko czuło do mnie to, co ja teraz, albo po prostu nic nie czuło. Nie chcę kiedyś zobaczyć ciebie w sobie. Nie wiem, czy uda nam naprawić się nasze relacje. Chyba straciłam już wiarę, że tak będzie. Chciałabym tylko być spokojna o mamę i braci i swoją przyszłość. I podpis lat 20. Tragedia się wydarzyła, bo ojciec autorki tego listu w lipcu tego roku odebrał sobie życie. A wszystko przez to, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Powiedz, mamo kochana, czy nie byłoby ci przykro, gdyby twoja córka zamiast do ciebie poszła do pani od biologii, żeby zapytać, proszę pani, jak to jest, kiedy przestaje się być dzieckiem, dziewczynką, a staje się kobietą? Tato kochany, powiedz, czy nie byłoby ci przykro, gdyby twój syn zamiast do ciebie poszedł do pana od WF-u i zapytał, proszę pana, jak to jest, kiedy przestaje się być chłopcem, a staje się mężczyzną? Proszę pana, jak to jest, kiedy się człowiek pierwszy raz w życiu zakocha i chce umówić się na randkę? Gdyby tak teraz można było dokonać, może mili badań, żeby każdy z was napisał, co wie o swoim dziecku, jakie są jego marzenia, tęsknoty, pragnienia, z czym sobie nie radzi, a potem zapytać wasze dzieci, czy informacje byłyby zbieżne? Jakże łatwo przychodzi nam krzyczeć. I nauczycielom, i rodzicom. Obrażają się na mnie nauczyciele, kiedy mówię, że krzyczeć nie wolno. Nie wolno krzyczeć. Można czasem podnieść głos, żeby uratować dziecko. Ale nikt nie dał nam prawa, żeby krzyczeć. Żeby się, przepraszam za słowo, czasem naprawdę wydzierać na dzieci. Tak krzyczeć, że w tych słowach powie się coś, czego się potem żałuje. Powie się o jedno słowo czasem, o jedno zdanie za dużo. Kiedyś w przyszła do mnie na rozmowę 30-kilkuletnia kobieta. Jest siostrą zakonną. I będąc w okresie dorastania, siedziała w pokoju obok, a w kuchni siedzieli rodzice, rozmawiali ze sobą. Nagle usłyszała, jak ojciec robi wymówki swojej żonie, a jej mamie, że gdyby wtedy, przed laty, zgodziła się na aborcję, żyliby dzisiaj wygodnie. Popatrz, ile to dziecko nam zabrało czasu, pieniędzy i trudu, a jeszcze została teraz zakonnicą i nic z tego nie ma. Po raz pierwszy uświadomiła sobie, jak bardzo była chcianym dzieckiem. Ja nie mam swoje dzieci. Ale bardzo kocham każde dziecko, które Bóg stawia na mojej drodze. Czasem dorośli mają do mnie żal, że dla nich, dla dorosłych, jestem bez serca. Nieprawda. Tylko popatrz. Ty zawsze możesz do kogoś pójść i porozmawiać. Do kolegi, koleżanki. Kiedy skończyłeś 18 lat, twoje myślenie powinno już być inne od tego myślenia dziecka. A może czasem już skończyłeś kolejne 18 lat. I powinno już wtedy wymagać się czegoś innego od ciebie niż od dziecka. A dziecko do kogo pójdzie? Kiedy poczuje w sobie wyjątkową bezradność? Kiedy nigdy nie usłyszało od swoich rodziców moje. Pamiętacie taką scenę z Ewangelii, jak Jezus zaginął w świątyni? Nie zauważyli tego rodzice. Maryja i Józef wracali. Nagle w drodze zorientowali się, że nie ma Jezusa. Szukali Go wśród krewnych i znajomych. Po 3 dniach wrócili, spotkali Go w świątyni, a On taki szczęśliwy. Rozmawia z uczonymi, jak gdyby nigdy nic. Pomyśl, jak gdybyś wtedy zareagował. Powiedz, co Ty byś wtedy powiedział. Jakie tsunami przeszłoby przez Twoje myśli, serce i usta? A co zrobiła Maryja? Nie powiedziała Jezusowi po imieniu Jezusie, ale powiedziała Synu. Synu. A to istotna różnica. Więcej. Nie zrobiła Mu wymówki Synu. Jesteś naprawdę nieodpowiedzialny. Czy choć przez chwilę pomyślałeś, co mogło czuć serce matki i ojca? Nie. Ale zapytała, czemu nam to uczyniłaś? Co takiego się wydarzyło? Poprowadziła z tym dialog. Ile razy my w zdenerwowaniu przekreślamy nasze dziecko? Mówimy, że zawsze jest takie. Że nigdy na nie mogę liczyć. To jest nieprawda. Wiele razy mogliśmy na dziecko liczyć, ale zapomnieliśmy o tym wtedy, kiedy byliśmy w sposób wyjątkowy poirytowani. Kochani rodzice, nie zabierajcie do domu zawodowej pracy. Wierzę, że to jest trudne. Bo nawet pracodawca, który może siedzieć w pierwszej ławie w kościele, będzie bardzo trudnym pracodawcą. Będzie udawał kochającego męża i ojca dla swoich dzieci, ale was nie zrozumie. Znam takich i cierpię z tego powodu. Nie zabierajcie pracy zawodowej do domu. Tam współmałżonek czeka na was i wasze dzieci. I znowu będziesz rozdrażniony, kiedy tej pracy nie wykonasz. Bo dziecko będzie chciało usiąść na Twoich kolanach, przytulić się, porozmawiać, zapytać, dopowiedzieć, opowiedzieć. Wspólna rodzinna modlitwa naprawdę ludzi jednoczy. Jeśli tego u Was nie ma, proszę, zawalczcie o to po tych rekolekcjach. To bardzo ważne, widzieć mamę i tatę, jak się modlą. To bardzo ważne, kiedy rodzina cała modli się razem. Kiedy modli się razem, do końca pozostaje razem. To Jan Paweł II. Wspólne wykonywanie prac domowych otwiera ludzi na siebie. Dlaczego jesteś poirytowany, że twój syn czegoś nie potrafił zrobić? Dlaczego zacząłeś wtedy wykrzykiwać, że ty w jego wieku to już wszystko, albo dużo więcej potrafiłeś zrobić? Kto ma mu to pokazać, jeśli nie tata? Pokaż mu. Jeśli zrobi coś nieudolnie, nie musisz od razu poprawiać, bo ty znasz lepiej, bo ty wiesz lepiej, potrafisz lepiej. Pochwal go za ten wysiłek, który włożył. A zobaczysz, że będzie cię bardziej kochał. Wspólne rodzinne posiłki naprawdę ludzi jednoczą. Ale nie przed komputerem, nie przed telewizorem, nie z telefonem komórkowym w rękach każdego z domowników, ale wspólne posiłki naprawdę ludzi jednoczą. A jeszcze przygotowywane razem? Wybaczcie, jeśli za dużo jest moich osobistych wędrówek. Ale chciałbym wam dać wszystko to, co mam. Pamiętam, jak moje siostry były zawsze niezadowolone, kiedy dzieciaki chciały pomagać ich dzieci w przygotowaniu obiadów. To mąka była rozsypana, to wody za dużo się wylało z kranu, to naczynia nie były tak wytarte ściereczką, kiedy ktoś inny je umył, tak jakby moje siostry tego lepiej nie właśnie nie zrobiły. Nikt lepiej od nich nie potrafił zrobić. To tylko wywołuje stan lękowy. Nie mam swoich dzieci, więc może mam więcej cierpliwości, ale kocham moich siostrzeńców, jak nabawimy razem. I razem gotujemy jakiś obiad. Razem go sprzątamy. Razem umyjemy naczynia. Może czasem niedokładnie. Drugim razem będzie lepiej. A może za dziesiątym. Kocham te chwile, kiedy wracam do domu, żeby z nimi być. Naprawdę kocham. Wspólne rozrywki i zabawy napełniają nadzieję. To bardzo ważne. Żeby mieć czas na żarty, na wspólne powygłupianie się. To bardzo ważne. Nie bądź zbyt poważny, że masz swoje lata. Czasem trzeba być dziecięcym, nie dziecinnym, dziecięcym. A to różnica. Wspólne kontakty z krewnymi uczą budowania wspólnoty rodzinnej, poznawania rodzinnych korzeni. Wspólne spędzanie czasu naprawdę zaszczepia poczucie bezpieczeństwa. I wspólne prezenty. Powiedz, czy pamiętasz o imieninach, o świętach, o Mikołaju dla swoich dzieci? Jak bardzo pamiętasz, jak przygotowujesz się do tej chwili? To może być tak, że po prostu wchodzę do sklepu i kupuję coś, co jest pierwsze, najwygodniejsze i najprostsze, ale nie zawsze właściwe. Dramy wygodne, ale czy dla tego, którego chcę obdarować, będzie dobre? Czy będzie tam w tym prezencie odbite całe moje serce, że o tym dużo wcześniej myślałem i dostosowałem do tego, komu chcę to ofiarować? Jakie to ważne, żebyśmy umieli prawdziwie czynić prezenty, obdarowywać prezentami, czynić dobro poprzez prezenty. Mówiłem wczoraj, że wystarczy jeden liść, jeśli na kształt serca. Mógłbym tak dłużej mówić, ale powoli trzeba kończyć. Życzę wam całym sercem, kochani rodzice, żebyście byli najszczęśliwszymi rodzicami na świecie. Życzę tobie, kochana mamo, żeby kiedyś twój syn przyszedł do ciebie i powiedział: mamo, chciałbym mieć kiedyś taką żonę, jaką ty jesteś dla naszego taty. Chciałbym mieć kiedyś taką żonę, która będzie taką mamą, jak ty dla nas będzie mamą dla moich dzieci. Chciałbym życzyć wam, kochani ojcowie, żeby kiedyś przyszły do was wasze córki i powiedziały: tato, chciałabym mieć kiedyś takiego męża, jakim ty jesteś dla naszych mam. Chciałabym mieć takiego męża, który będzie takim ojcem dla naszych dzieci, jak ty jesteś dla nas. I jeśli ze szczęścia wtedy nie pękli wam serce, to naprawdę będzie cud.